Wielce dostojna i czcigodna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia. Można by powiedzieć, że przyszedł czas na dziękczynienie, ale to nie jest właściwe powiedzenie, że przyszedł czas na dziękczynienie. W każdym momencie naszego życia dziękczynienie jest uprawnione i to na pierwszym miejscu. Za wszystko Bogu dziękujcie, cokolwiek was spotyka i cokolwiek przeżywacie, bo wszystko jest łaską, wszystko jest darem. Tak to jest, chociaż tego nie do końca rozumiemy. Nie rozumiemy dlatego, że i Pan Jezus zwracał nam na to uwagę wielokrotnie, ale w Starym Testamencie także była o tym mowa, że myśli nasze nie są jak myśli Boże. I zamiary nasze niepodobne zamiarom Najwyższego. Dlatego na naszych drogach i w osobistym przeżywaniu naszego życia jest tyle buntu, niezrozumienia, upadków, zniechęcenia, ponieważ nie rozumiemy tego, co przychodzi nam przeżywać, jaki to ma cel, ku czemu nas to prowadzi. I drodzy moi, warto właśnie dzisiaj, kiedy liturgia zachęca nas do tego, abyśmy Bogu czynili dziękczynienia przez Boga ludziom, żeby zastanowić się, dlaczego to jest takie ważne i co trzeba czynić w naszym życiu, żeby niejako oswoić się z tą prawdą i żeby ona raczej służyła do jakiejś wielkiej zachęty. Otóż ciągle trzeba Pana Boga prosić o zrozumienie Jego zamiarów, żeby to, co wypowiadamy w modlitwie Ojcze Nasz, zwróćmy na to uwagę. Bądź wola Twoja. Nie było pustosłowiem. Najczęściej tak jest. Nie rozumiemy i to dla nas wszystkich niech stanowi pewne zawstydzenie. Że biegniemy przez to życie, nie zwracając uwagi na to, co jest istotne w tym życiu. Kto nas powołał do tego życia? Kim jest On? Jaka jest nasza droga? Kim my jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wszystko to w zamiarach Najwyższego ma niezwykłą precyzję. I nie myślmy, że jesteśmy kimś gorszej kategorii. Nie. Jesteśmy dziećmi Najwyższego. A On jest samą miłością i samym miłosierdziem. Dlatego wszystko jest dla nas na co dzień łaską, takim serdecznym pochyleniem się Ojca naszego niebieskiego nad nami, nad wszystkimi zadaniami, nad naszym upracowaniem się, nad naszym cierpieniem, nad naszą radością, nad naszą nadzieją, nad naszą wspólnotą z drugim człowiekiem, która jest tak cenna jak nic tutaj na ziemi. Bowiem wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech to nas nie zwodzi, że możemy cokolwiek ugrać na tej ziemi, idąc obok drugiego człowieka, a nie przygarniając go do swojej wspólnoty. Nie, nie, jeszcze raz nie. Drodzy moi, stało się, że w tym roku tutaj zawitaliśmy do parafii Postoliska. To historyczna parafia. Warto sobie zadać trud i poszperać. Dzisiaj jest taka możliwość w internecie znaleźć ogromnie wiele wiadomości o tych terenach, o tej świątyni, o historii, o ludziach, którzy tę historię wypełniali. Aż dziw bierze, ilu wielkich i zasłużonych dla ojczyzny naszej postaci jest związanych z tą miejscowością, terenem i świątynią. Ksiądz dr Waldemar bardzo się ucieszył, kiedy przyszła taka propozycja, a może parafii Postoliska na ziemi wołomińskiej tegoroczne uroczystości dożynkowe odbędą się. Tym bardziej, że wszystkie wielkie prace nad renowacją, nad upiększeniem tej świątyni zostały zakończone, więc dlaczegoż by nie pokazać tego miejsca i nie radować się wspólnie tak, jak jesteśmy w innych częściach diecezji, w Warszawie, w Wołominie, w Mińsku, w Radzyminie. Cieszymy się z tych pięknych miejsc i historii, tak dzisiaj tutaj. Zachęcam do tego, żeby sobie odświeżyć te wiadomości. Chcemy Bogu podziękować za plony. To jest dar dla naszego życia. W ubiegłym roku, kiedy świętowaliśmy uroczystości 15 sierpnia w Ossowie, był tam zaproszony kardynał Gerhard Müller, dawny prefekt kongregacji doktryny wiary, Niemiec z pochodzenia. I potem, kiedy był zaproszony przez władze miejscowe, władze powiatu na obiad, tam niedaleko miejsca. I kiedy tak popatrzył na tę wielość osób zgromadzonych, i kiedy się wszyscy radowali przy dobrze zastawionym stole, mówił: Polakom to chyba nigdy nie zabraknie żywności. Piękne jest to świadectwo, ale my wiemy, że żeby był dostatek, to na dostatek trzeba zasłużyć. Poprzez uczciwą pracę, po pierwsze, ale ta uczciwa praca będzie miała swój właściwy wymiar, kiedy będzie odniesiona do Boga. To Bóg daje plonowanie. Każdy gospodarz, każdy ogrodnik, każdy sadownik doskonale wie, jakie są procesy. Jest zasadzenie, jest wzrost, trzeba pielęgnacji, dbania, podlewania, a dopiero na samym końcu jest żniwo. Ale ile się trzeba napracować nad tym właśnie, żeby doczekać chwili plonów. I rzadko, jakby sobie bierzemy to do serca, że tym, który daje wzrost, który potem objawia się w plonach, jest Bóg. I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby w imieniu całej społeczności diecezjalnej, ludzi ze wsi i z miast, dziękować Bogu za Jego łaskawość. Zanim przejdziemy do liturgii słowa, żeby umocnić się mądrością, to chciałbym jakby pewną refleksję przeprowadzić na temat tych niezwykłych pamiątek, które dzisiaj są zaprezentowane, które są symbolem dożynek, to są wieńce dożynkowe. Zwróćcie, kochani, uwagę na dwa takie elementy. Proszę zapytać, proszę też znaleźć, nawet z góry nie zachęcam do tego trudu, czy w którymś z wieńców jest jakiś element, kłos, czy inny, czy ziarno, czy owoc, który byłby niepełny, ukruszony, ułamany, przygnity, zwiędnięty, czy nie. Kompozycje tego wieńca stanowią tylko najwyższej klasy elementy. One się znajdują tam. Przy całym tym wielkim zabiegu, staranności, pracy, którą się wkłada, żeby taki wieniec, taka pamiątka powstała, spośród nawet setek tysięcy, może nie setek tysięcy, tylko tysięcy elementów, kłosów, przebiera się nieustannie i wyjmuje się tylko te, które spełniają jakby nasze oczekiwania. I dopiero one wchodzą, żeby stworzyć tę kompozycję. A nawet jak się idzie na pole i bierze się, szuka się tych kłosów, to nie zwraca uwagi rolnik na te, które są niedorozwinięte, zasuszone, półzgniłe, przełamane, wykruszone i tak dalej. Wybiera to, co jest najlepsze. Po co o tym mówię? Po drodze moi, gdybyśmy tylko zostali przy pewnym zachwycie nad umiejętnością artystyczną tworzenia tych wieńców dożynkowych, to by była mała pociecha albo żadna. To zbyt mało, powiedziałby Pan Jezus. To zbyt mało, jeśli patrzycie na rzeczywistość tylko przez perspektywę takiego właśnie pojmowania. Tu chodzi o coś więcej. Każdy ten kłos, każdy wybrany owoc, cała kompozycja, one odnoszą się do życia każdego z nas. I to jest symbol pewnej doskonałości, którą chcemy zaprezentować Panu Bogu. My prezentujemy dzisiaj wieńce, ale nasze myśli powinny pobiec daleko w poważniejsze obszary. Tam mamy się sami odnaleźć. I żebyśmy wiedzieli, że na podobieństwo tego doskonałego wieńca, wiązanki, kłosu pełnego, my jesteśmy, my powinniśmy być, kiedy przyjdzie czas, właśnie uroczystych dożynek naszego życia, kiedy przyjdzie ostateczny czas na spotkanie z Ojcem Niebieskim. Bo na czym będzie polegać ta uroczystość spotkania z Ojcem? Poniesiemy naręcze naszych dokonań. I teraz proszę sobie wyobrazić, to nie jest fantazja, nie. To jest jedna z tych prawd absolutnie najpewniejszych. Staniemy przed Ojcem. I co teraz? Co my temu Ojcu przedstawimy? Co my oferujemy? On jako, mówiąc językiem dzisiejszej naszej uroczystości, on jako starosta dożynkowy, albo nasz ojciec, gospodarz pierwszy, powie: dziecko moje, ubogi jest ten twój wieniec. Nie drwi z nas. Jeno boli go to, że wysłał nas na wielką pracę i ubogacił nas najwyższymi darami, a my nie przynosimy plonu odpowiedniego. My każdy z nas to przeżywamy w zakresie swoich obowiązków i swoich powołań. Tak samo patrzą rodzice na swoje pociechy. Co przynoszą jako odpowiedź na ich trud? W pewnym zakresie można powiedzieć, Matka Ojczyzna patrzy na nas i też pyta: dzieci moje, czy tak was uczyłam? Tak się macie zachowywać? Co przynosicie na czas działania waszych pokoleń? I już kończąc z tym wieńcem dożynkowym, wszystkie te elementy, które są zawarte, zobacz, jak one idealnie ze sobą współgrają. Tam nie ma żadnej dysharmonii, przypadkowości. Dla nas to jest jasne wskazanie. Może mi się wiele rzeczy nie podobać, ale one raczej wynikają z tego, że ja nie wszystko rozumiem. Ale powinienem wpatrywać się głębiej w tę harmonię wieńca i prosić: Ojcze, daj mi odpowiednią moc serca i otwartość ducha, żebym ujrzał to, co istotnie ten wieniec przedstawia. Przejdźmy na chwilę do liturgii słowa. Pierwsze czytanie to fragment proroka Izajasza. Jest tam mowa o pewnym rządcy, który ze względu na zły sposób sprawowania funkcji, każda funkcja jest służebnością, zostaje usunięty. Ale nie o historię chodzi. Tylko prorok Izajasz, mając konkretny przykład człowieka obdarzonego funkcją społeczną, a wszystkie są takie, powiada: sprawowałeś ją niegodnie. Zobacz, ilu ludzi poniosło klęskę. Ilu ludzi doznało uszczerbku. I na kanwie tej trudnej, powiedziałbym, sytuacji pełniącego te obowiązki pokazuje, że przyjdzie taki czas, że Bóg powoła tego, w którym nie będzie żadnego uszczerbku. Jemu powierzy panowanie nad światem. A mowa jest w takiej, powiedziałbym, bardzo zawiłej wizji myśli o przyjściu na świat Zbawiciela. A co to dla nas praktycznie znaczy? Dwie są sprawy, które trzeba by zauważyć. Zawsze w jakiejś mierze odnosi się to do nas też, do każdego. Natomiast jeśli chodzi o zapowiadanego Mesjasza, to jeśli się sprawa z nim tak ma, jak mówi Izajasz, że osadzi go Bóg i nikt go nie naruszy, to znaczy, że on będzie fundamentem całej rzeczywistości i w nim jest nasza nadzieja. Dlatego nasze życie we wszystkich wymiarach powinno być związane z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Podobne w treści jest drugie czytanie z księgi z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie pokazana jest sprawa mądrości życiowego wyboru, za kim się opowiedzieć. I to ostatnie zdanie z tego dzisiejszego fragmentu: z Niego i przez Niego jest wszystko. W Bogu, a On jest uobecniony pośród nas przez Jezusa Chrystusa. I kilka zdań o wydarzeniu wypowiedzianym we fragmencie Ewangelii. Mianowicie był taki moment w czasie nauczania Pana Jezusa, że zaprowadził swoich uczniów, było to już pod koniec tego czasu przygotowywania apostołów, do tak zwanej Cezarei Filipowej. Niewielka miejscowość u podnóża góry Hermon, takiego masywu skalnego, dzisiejsze wzgórza Golan, to trochę znamy to, bo tam są też nasi przedstawiciele wojskowi, którzy strzegą tej strefy między Izraelem a Syrią. To są też źródła Jordanu i miasteczko, które dzisiaj nazywa się Banias, ale to już istniało kilkaset lat przed Chrystusem, ale w czasach bezpośrednio przed Panem Jezusem Herod odbudował, upiększył, a szczególnie jego syn Filip, i ono też leżało na szlaku kupieckim, a więc miało możliwość wzrastania w swojej ekonomicznej potędze. Jak się umacnia ekonomiczna potęga, to wszyscy ciekawi tam biegną, rozwija się życie, ale nie tylko w najciekawszych wymiarach, nie tylko. I do tego miejsca, do owej Cezarei Filipowej, Pan Jezus przyprowadził swoich uczniów i zadał im takie podchwytliwe pytanie: za kogo ludzie mnie uważają? Kim ja jestem dla ludzi? Apostołowie wiedzieli, ale chcieli Pana Jezusa jakby powiadomić, co się mówi jakby na rynku, w tłumie. Jedni ci uważają za Jana Chrzciciela, inni za proroka Eliasza, inni za jeszcze, za kogoś innego. I na końcu przemówił Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Zbawiciel, Syn Boga Żywego. pełne wyznanie wiary. I teraz odpowiedź Jezusa. Piotrze, nie twoja mądrość ani wykształcenie dały ci taką podpowiedź. Powiedziałeś to dlatego, że nosisz w tym momencie łaskę od Ojca, który ci jakby podpowiedział. On czuwał nad twoją wypowiedzią i dlatego ta wypowiedź jest prawdą. Ty jesteś skałą. I teraz można sobie wyobrazić, oni stoją gdzieś na granicach tej Cezarei Filipowej, z której to płaszczyzny widać ten potężny Hermon. Tą ogromną górę przysypaną śniegiem. Ona jest mocna. Ty jesteś tak jak ta góra, fundamentem. Nikt ciebie nie ruszy. A jednocześnie pokazuje na historię przeszłą tej Cezarei, owego dzisiejszego Banias, gdzie leżą kolumny ze starych świątyń, gdzie jest rozwalony cyrk rzymski. I pokazuje dwie rzeczywistości. I teraz pytanie, z którym ich wyprowadza już z powrotem. Wybierajcie. Czy to, co symbolizuje Hermon i to, co jest Boże? Czy to, co reprezentuje stara historia, rozwalone świątynie pogańskie, cyrki rzymskie, tawerny? Zobaczcie, jaką katechezę zafundował Pan Jezus im i nam. Wybierajcie. Już tutaj nie można powiedzieć, Panie Jezu, wybieramy. Nie. Tutaj każdy z nas musi na to odpowiedzieć. Zostały nam pokazane te rzeczywistości. Przez całe życie nam są pokazywane. I z tym pytaniem do odrobienia pozostańmy. Co kto z nas wybierze? Jest wolny, jego sprawa. Możemy tylko wspólnie wołać do Ducha Świętego. Przynosz nam wiarę. Obdarz nas rozumem. Serca nasze otwórz, abyśmy wybierali to, co jest Boże.